Wspólnota powstała w 1819 roku poprzez wykup chłopów. Wtedy wykupił, został duży majątek wykupiony. I ta wspólnota ponad 180 lat istnieje do dnia dzisiejszego. Jak my gospodarzymy na tej wspólnocie? Chciałem jeszcze podkreślić, że jest to jedyne nadleśnictwo chłopskie, zarówno ze swoim obszarem, jak i organizacją. Takiej drugiego tworu chłopskiego, jak u nas, to nie ma. A że gospodarzy się nie najgorzej, to najlepszy przykład jest tego, że uchwała Rady Ministrów nas nie objęła o wykupie lasów, a lasy są też, zostały wykupione tu w Tatrach Zachodnich i nie tylko w Tatrach Zachodnich, ale w całych Tatrach. Bo myśmy byli już tą austriackim kolchozem, a ta gospodarka nie była widocznie zła, skoro myśmy po prostu zostali z tego prawa wyjęci. Cały czas wspólnota witowska nie na dziko gospodarzy. Gospodarzy przy pomocy planów gospodarczych, a po raz pierwszy lasy witowskie zostały urządzone już w 1885 roku przez byłego nadleśniczego dóbr zakopiańskich Fingera, po nazwisku Finger. I do dnia dzisiejszego, z małymi przerwami podczas okupacji, te plany gospodarcze są. Owszem, była przerwa teraz dwuletnia, bo mamy do 2002 roku mieliśmy ważne plany gospodarcze. Zgodnie z ustawą starosta nam jest zobowiązany sfinansować plany. Wiadomo, jak jest w kraju, w Polsce nie ma. Tośmy troszkę uciwali, trochę wspólnota, trochę starosta. I zrobione zostały tylko część planów w granicach Parku Narodowego, a w tym roku dorobimy, ale już na swój koszt, przy pomocy troszkę starosty, poza granicami parku. Także cały czas jest przy pomocy planów gospodarczych. I cały czas, jak ja tu jestem od 65 roku, w tym pokoju, tu kawale żyję nawet, prowadzimy gospodarkę pod nadzorem. Znaczy zgodnie z prawem. W tej chwili to jest nadzór ma starosta, który zlecił w granicach Parku Narodowego za zgodą zarządu dyrektorowi parku, a poza granicami parku to ma nad nami nadzór na leśnictwo Nowy Targ. I tak, jeżeli chodzi o samo pozyskanie, to jak powiedziałem, te plany gospodarcze mówią ile co można. Mówią ile pozyskać, ile zalesić, ile pielęgnować i tak dalej. I chcę wam powiedzieć, że myśmy do 5 lat do tyłu, to myśmy się utrzymywali z gospodarki leśnej właśnie, z tego drewna, któreśmy pozyskali. Były inne czasy, inny pieniądz i chłopi mogli nas utrzymać, bo chcę zaznaczyć, że od 180 lat chłopi mają własną administrację. Na własnym rozrachunku jesteśmy, o zasady ochrony przyrody, użytkowania, hodowli lasu, utrzymanie pracowników, wszystko idzie z kieszeni chłopa. I chłop za własne drewno płaci. Znaczy uchwalono swoją wewnętrzną cenę, niższą niż państwowa, ale to jest tak, u nas takie jest twór, że chłopi za swoje płacą. No, gdyby się inni zgodzili, żeby za swoje drewno płacić, jeszcze dopłacać. Ale chłopi chcą, żeby był porządek, żeby ta administracja była i dlatego do dnia dzisiejszego, jak na dzisiejszy czas, jedząc może za dużo, bo aż 12. Jakby to było zresztą może i nie za dużo, bo jakbyśmy wzięli inne parki narodowe, które są mniejsze od nas, to tam mają trochę więcej pracowników, ale chłopi by powiedzieli za dużo, bo zjeść wystarczy nam, żeby jeden cechował z ramienia parku, drugi z nadleśnictwa i na ten koniec. Chłopi widzą, że tę gospodarkę należy prowadzić tak, jak się do tej pory prowadziło, żeby nam nigdy nic nie zarzucił. My mamy własne szkółki leśne, jesteśmy samowystarczalni, mamy własną wyuszczarnię nasion, którą została wybudowana jeszcze w XIX wieku. Także prowadzimy szkółki leśne, szkółkowanie sadzonek, żeby te sadzonki były odpowiednie do terenów górskich. I cały czas z Parkiem Narodowym, od początku jak ja tu jestem, no ta współpraca musiała być. Bo jak Państwo wiecie, w 1954 roku utworzono Park Narodowy i bez zgody właścicieli, zresztą ktoś się wtedy pytał o zdanie, te 2230 hektarów zostało włączone w granice parku. I muszę tutaj stwierdzić, że zawsze ta współpraca była dobra, dopóki nie poszło pieniądze. No bo dlatego, że jak zostały wprowadzone bilety wstępu w granicy parku, to chłopi też, to chłopskie rozumowanie. Jak po naszym któryś się chodzą, to dlaczego my z tego coś nie mamy mieć? Z lasu już trudno wyżyć. Lepiej ochraniać, mniej rąbać, a tą gospodarkę, tą ochronę przyrody dalej prowadzić tak do dnia dzisiejszego. Tak poprzednio tak na bieżąco. I wtedy dopiero się powstał mały konflikt. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę leśną, to nie było żadnego konfliktu. Myśmy już z Parkiem Narodowym podpisali porozumienie o współpracy jeszcze za dyrektora Niedzielskiego w 1983 roku. Podpisanie to było w ministerstwie przy udziale ministra Kozłowskiego leśnictwa. I pamiętam, że prezes nasz wtedy, który pierwszy podpisał to porozumienie, przeżegnał się i i powiedział, że panie ministrze, jak nie będzie to porozumienie respektowane, to może nawet w piekle znajdę. No. Ale chłopi wtedy podpisali i ta i co w tym porozumieniu jest? No w tym porozumieniu wszystko, i zasady ochrony przyrody, i zasady gospodarki, i współpracy i tak dalej. Myśmy obecnie też jesteśmy nie bez porozumienia, bo jak pan dyrektor Stawiński nastąpił, no to też z nami chciał się dogadać i też mamy porozumienie z 1983 roku, które tu mam, 2003 roku, z 3 kwietnia, tak? I w tym są zawarte właśnie sprawy własności, że Park Narodowy uznaje tą własność chłopską w granicach Parku Narodowego, że uznaje tą administrację, że uznaje tą gospodarkę, że uznaje tą obsługę ruchu turystycznego przez chłopów, no i zasady ochrony przyrody, zasady ruchu turystycznego, które też są określone w tym porozumieniu. No i co roku oprócz przeciwpozyskania, i zresztą ja chciałem jeszcze podkreślić, że plany określają, jak przedtem powiedziałem, ile można drewna pozyskać. Myśmy w ubiegłym dziesięcioleciu mieli plan na 7 tysięcy, mogliśmy pozyskać zgodnie bez przeszkód według planu 7 tysięcy metrów sześciennych rocznie. Myśmy tego nigdy nie wykonywali rocznie, a jeżeliśmy w ogóle coś robili, czego stanie, to 30% to były cięcia planowe, a zawsze 70% to były użytki przygodne. No bo wiatr halny zawsze hulał i co roku hula, szczególnie w listopadzie, teraz też mieliśmy nagosny wiatr halny i my z tymi wiatrowami, z tym posuszem po Gwiazdowsku, po Chłopsku musimy sobie poradzić, dlatego to nie leży. Ja chcę jeszcze powiedzieć też, że chłopi nie tylko widzą to pozyskanie drewna, bo już w latach 80. nasza Rada Nadzorcza uchwaliła, czy ja podałem oddziały pod oddziały starszych drzewostanów w górach tu u nas na naszym terenie i 360 hektarów uchwałą Rady Nadzorczej zostało wewnętrznie uznane jako tak zwane lasy ochronne. Czyli to jest nasze chłopski rezerwat, w którym chłopi tylko pozyskują użytki przygodne w celu utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego lasu, natomiast cięć planowych my tam nie prowadzimy i jak urząd wniosek przychodzą do nas, to od razu im podajemy taki wykaz i mówimy, proszę nam tu etatów nie liczyć, bo to są lasy ochronne, które chcemy utrzymać. No jak wiatr wróci, no to tam zalesiamy, a jak nie, to niech tak stoi, jak jest. I oprócz tego pozyskania też robimy zalesienia. Żaden redaktor nigdy jeszcze nie przeczytałem, żeby napisał, zrobił zdjęcie, jak 100 ciłowianów tam wiążą czy w maju sadzi raz, tylko jak widzi trochę wiatrołomów, jeszcze nie sprawdzi sprawy i odmawiamy sobie. My około 20 hektarów rocznie zalesiamy, co roku. Prowadzimy pielęgnację gleby, to jest wycinanie malinjaka, kosa, zona i tak dalej. 50 hektarów w tym roku mamy zaplanowane, 51 hektarów. Młodniki, 45 hektarów, czyli jest to na takiej zasadzie jak na leśnictwie. Po prostu ja sporządzam plany gospodarcze, chłopom przedstawiam, ile to będzie kosztowało, a oni mi przegłosowują. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby mi się w ten temat kiedyś wtrącali, żeby powiedzieli, że nie będziemy chcieli jako za. No czasem mi tam mówią, że za dużo buka albo jody, ale te gatunki musimy też wprowadzać. Może jak będą pytania, to jeszcze bym chciał jedną sprawę. Bo skoro mam tutaj takie szanowne gremium, to mam taką ciekawą rzecz jeszcze do przedstawienia. My ile razy coś na temat wspólnoty, na takiego, co nas troszkę poruszało, było pisane, to myśmy starali się, nie było okazji tak dzisiaj wyjaśnić, to myśmy się starali napisać i żeby ci ludzie jednak przeczytali o tej wspólnocie prawdę, a nie tylko to, co pan redaktor sobie gdzieś tam wydumał. Pamiętam, był taki artykuł na temat Małgorzaty Witowskiej, myśmy to czuli, że to chodzi pod prezesa, bo na wójta kandydował. Napisałem wyjaśnienie, Dziennik Polski mi wydrukował, Gazeta Krakowska nie. Natomiast Tygodnik Podhalański zawsze solidnie. Co napiszemy? A chciałbym jeszcze na koniec, z marca tego roku był taki artykuł, który nas troszkę poruszył. Myśmy, ja wyjaśnienie napisałem, prezes podpisał. Wysłałem do Gazety Wyborczej, do Warszawy, do Krakowa i do Dziedziami. Tego nie wydrukowali ani nic, nawet nie powiedzieli telefonicznie swoje, no ale nie będziemy takiego czegoś pisać. Ja tu mam tę odpowiedź, ja może przeczytam, dobra? W związku z ukazaniem się w Gazecie Wyborczej artykułem pod tytułem Góry dla Polaków, a nie Świstaków z dnia 22 marca 2004 roku oraz ekologiczny chłam z dnia 5 marca 2004 roku, których autorem jest Bartłomiej Kuraś, a w części dotyczącej wspólnoty leśnej uprawnych na Świdowie przekazujemy kilka zdań w celu wyjaśnienia niektórych spraw oraz sprostowania nieprawdziwych i krzywdzących wspólnoty informacji, a przekazanych przez redaktora Bartłomieja Kurasia. To się będę troszkę powtarzał. Wspólnota witowska istnieje od 1819 roku, kiedy to poprzednicy obecnych właścicieli zakupili lasy w Dolnie Chochołowskiej i Lojowej. Powierzchnia wspólnoty wynosi 3100 ha, z czego 2230 bez zgody właścicieli w 1954 roku zostało włączone w ścisłe granice Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wspólnota prowadzi gospodarkę leśną na podstawie 10-letniego planu urządzeniowego, która zarówno przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, jak i Dyrekcję NTPN oraz Nadleśnictwo Gospodarki jest oceniana dobrze. Sami właściciele na swoim terenie w Dolinie Chochołowskiej uchwalili 360 hektarów lasu jako ochronne, gdzie odstąpiono od ścinki drzew, a usuwa się tylko wiatromy i posusz w celu utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego lasu. Od początku istnienia TPN górale z 8 podhalańskich wsi, to jest właściciele wspólnoty, na swoim terenie realizowali i nadal realizują zasady ochrony przyrody. Pomiędzy wspólnotą a Tatrzańskim Parkiem Narodowym jest zawarte porozumienie o wzajemnej współpracy, w którym są określone ramowe zasady działalności własności prywatnej w granicach Parku Narodowego, przy czym działania te są zgodne z zasadami ochrony przyrody. Poruszony w artykule temat ochrony krajobrazowej na terenie wspólnoty w planie ochrony TPN nic nie zmienia, ponieważ podobnie jak przez ostatnie 50 lat ochrona przyrody będzie realizowana nadal zgodnie z obowiązującym prawem. Natomiast rezerwatów ścisłych na naszym terenie nigdy nie było i bez zgody właścicieli nie będzie, o czym powinien wiedzieć autor artykułu. Mija się tutaj zupełnie z celem cytowanie przez pana Kurasia reguła, czym jest ochrona krajobrazowa, bo w tym rejonie to nic innego jak ochrona częściowa. Tak więc również pan profesor Mirek może spać spokojnie. Od 185 lat istnienia wspólnoty w granicach parku na naszym terenie nie powstała żadna inwestycja, wyciąg narciarski czy budowla. Nie skorzystaliśmy więc z przyzwolenia byłego ministra środowiska Antoniego Tokarczuka. Zapytujemy autora artykułu, kiedy ostatnio był w Dolinie Chochołowskiej. Co tutaj wspólnota zrobiła po cichu? Czym i gdzie handluje? Dlaczego sprawy nie zbada na miejscu, tylko pisze same insynuacje? Owszem, wspólnota podziękowała ministrowi Antoniemu Tokarczukowi, ale tylko za wprowadzenie normalności bycia własności prywatnej w granicach Parku Narodowego. Bez żadnych specjalnych przywilejów. Poza możliwością obsługi turystycznego na swoim terenie w celu uzyskania funduszy na wykonanie zasad ochrony przyrody, a tym samym ochrona drzewostanu wspólnoty. W latach poprzednich wspólnota też organizowała kuliki czy ogniska, na którym również bywał dyrektor TPN Wojciech Kąsienica-Byrc. Wspólnota bitowska nie planowała i nie planuje żadnych straganów w Dolnie Chochołowskiej. I zapewniamy pana redaktora Kurasia, że żadnej lalki czy gwizdka u nas nie kupi. Nie będzie mieć gwizdka doliną, ale sami właściciele mogą go czasem wygwizdać. Natomiast świstaków na naszym terenie nie ma. Są trochę wyżej i mają się zupełnie dobrze. Na temat świstaków. Obecny na zakończenie nie wnikamy, jakie były przyczyny odwołania dyrektora TPN Wojciecha Kąsienicy-Byrcyna, ale zapewniamy, że nie z powodu świstaków. No wiedzieliśmy, czym ten artykuł pachnie, nie chodziło głównie o nas, tylko o to. Obecny dyrektor Paweł Skabiński również chroni świstaki, a wspólnocie czy innej instytucji nie pozwoli na żadną działalność kolidującą z zasadami ochrony przyrody i obowiązującym w tym temacie prawem. Przestańmy więc nadal wylewać łzy nad byłym dyrektorem parku, a raczej weźmy się do solidnej pracy dla dobra przyrody tatrzańskiej. No, dziękuję za wysłanie. No, gazeta mi tego nie opublikowała. Szkoda, bo byliby Polacy troszkę większe gremium Polaków przeczytało. Myślę, że tu nie było nic obraźliwego, tylko nasze stanowisko, odpowiedź na te artykuły, które tu mam zresztą, co by to tu nie robili, jakby górali z byłym dyrektorem Tokarczykiem i tak dalej.